Jest taka firma, która jest ulubienicą inwestorów, królową rewolucji sztucznej inteligencji, a w lutym skoczyła do klubu dużych chłopców i osiągnęła kapitalizację rynkową w wysokości 2 bilionów, to nie jest pomyłka, 2 bilionów dolarów.
Prezesi największych spółek AI wręcz błagają o jej produkty. Jak powiedział kiedyś Elon Musk, trudniej je znaleźć niż narkotyki.
Jej decyzja o tym, z kim podpisze umowę sprzedaży, może doprowadzić spółkę do sukcesu lub do grobu. I od co najmniej 2 lat jest w geopolitycznym oku cyklonu.
Jak już zapewne się Państwo domyślili, mowa o NVIDII, firmie, która kładzie podwaliny pod rewolucję AI już od, uwaga, 2012 roku oraz która łączy 3 najgorętsze tematy ostatnich miesięcy – chipy, AI oraz geopolitykę.
Dzisiaj zastanowimy się, skąd się bierze jej dobra passa, czy jej wyniki nakręcają bańkę inwestycyjną, czy zagrozi jej ambitny pomysł Sama Altmana z OpenAI, który chciałby produkować sam chipy? Czy może większym zagrożeniem jest wojna handlowa Stanów Zjednoczonych z Chinami?
W podcaście tej historii witają Joanna Sosnowska, redaktor prowadzący projekt Jutro na Wsi w Gazecie Wyborczej
oraz Sylwia Czubkowska.
Tech historie. Sylwia Czubkowska. Joanna Sosnowska. O ludziach i technologiach. Tech historie.
Czy ty wiesz, że nasz podcast jest w zasadzie jak Nvidia z początku wieku?
Chciałabym, ale spoko.
Dlatego mówię z początku wieku. Bo wiesz, ona wtedy robiła takie całkiem okej produkty, przeszła już okres wieku dziecięcego, no ale wciąż nie przebiła się szeroko na rynku. Tylko że Nvidia nie miała wsparcia słuchaczy, takich jak Państwo. Nieustannie oczywiście bardzo Państwu dziękujemy za Wasze komentarze oraz zaczepki w mediach społecznościowych. Za każdym razem jest naprawdę niezwykle miło. Dziękujemy też za ocenianie naszego podcastu. To dzięki takim aktywnościom możemy rosnąć, no i przebijać się przez algorytmy platform podcastowych.
Jeszcze chwilka i też będziemy warte 2 biliony dolarów. No dobra, ale przechodząc do meritum. W dzisiejszym odcinku swoją wiedzą i doświadczeniem pomogą nam Tomasz Smolarek, analityk i doradca inwestycyjny z MTFI oraz Jarosław Jamka, specjalista od inwestycji w jamkaglobal.com oraz zarządzający aktywami w niezależnym domu maklerskim S.A.
Jeżeli dekadę temu nie byli Państwo hardkorowymi fanami gier na pecety, to zapewne przez lata nie słyszeli Państwo o NVIDII albo nie poświęcali jej Państwo wiele uwagi. Ta firma od lat produkuje karty graficzne i to dzięki nim odniosła całkiem spory sukces, no ale głównie na rynku gier. Jej pozycja była stabilna, ale to nic w porównaniu ze wzrostem, jaki przeżywa obecnie. No a wszystko oczywiście dlatego, że produkuje chipy niezbędne do zasilania maszyn trenujących duże modele językowe, które są bazą do budowy generatywnej AI.
I to dzięki temu dziś Nvidia stała się prawdziwym gigantem, 3. najcenniejszą spółką świata po Microsoft i Apple'u. A jej wycena przekroczyła wspomniane 2 biliony dolarów.
I to w rok przekroczyła. Rok temu była warta bilion, dzisiaj 2.
To jest naprawdę ogromny sukces. Znaczy, to jest coś, co robi mega wrażenie na całym rynku inwestycyjnym na świecie. A wszystko dlatego, że jest jednym z największych beneficjentów rewolucji generatywnej sztucznej inteligencji.
18 marca odbyła się jedna z najważniejszych konferencji tego roku, czyli właśnie konferencja NVIDII. Rynek czekał na nią ze sporymi oczekiwaniami. Właściwie tak, jak czeka się od lat na konferencję Apple'a i Google'a. NVIDIA zaprezentowała na niej nowe rozwiązania, ale zanim do nich przejdziemy, to co najbardziej zapadło Ci w pamięć?
No chyba to, że prezes Jensen Huang ogłosił, że ogólna sztuczna inteligencja będzie dostępna za 5 lat. Z dużą pewnością siebie to powiedział. Zresztą
tak.
Któryś raz już. Mhm.
Tak. To właściwie budzi ciary. Mi coś z mniejszego C, ja zapamiętałam roboty.
Dlaczego nie jestem zaskoczona? Do robotów to jeszcze dzisiaj wrócimy, ale na razie skupmy się na samej sztucznej inteligencji, bo faktem jest, że Nvidia zaprezentowała nową architekturę dla AI, która ma być jeszcze potężniejsza niż dotychczasowe rozwiązania.
Architektura, czyli oczywiście nowe chipsety, które pozwalają działać chatbotom, takim jak ChatGPT od OpenAI. No i faktycznie, zapowiedzi są takie, że obliczenia oparte na AI mają znacznie przyspieszyć, co oznacza, że prawdopodobnie przyspieszy także sama rewolucja AI.
No dobra, tak przechodząc od ogólników. To, co przedstawiła Nvidia, to zaprezentowanie architektury Blackwell. Nazwana została ta architektura, te zestawy chipowe tak naprawdę, na cześć statystyka i matematyka Davida Blackwella. Chip B200, B200, to będzie nowy flagowy produkt firmy i zapowiada się on na najbardziej pożądany produkt świata, przynajmniej świata sztucznej inteligencji. Po raz pierwszy Nvidia w nim połączyła w całość 2 kawałki krzemu o powierzchni 800 mm kwadratowych. Łączy je taki specjalny mostek komunikacyjny o przepustowości 10 terabajtów na sekundę. Ja wiem, że to wszystko dosyć skomplikowanie może brzmieć, ale jakbyście sobie mogli Państwo po prostu wyobrazić, że to jest po prostu takie sprytne rozwiązanie, dzięki któremu firma może stworzyć troszeczkę troszeczkę większego chipa, nie tworząc większego chipa, to znaczy nie zwiększając jego wielkości, a pozwalając na taką większą elastyczność, można powiedzieć. To jest po prostu przeskoczenie możliwości obecnych maszyn produkcyjnych.
Tak, tylko żeby to wszystko zrozumieć, to trzeba to umieścić w kontekście, a kontekst jest taki. B200 ma być 4 razy bardziej wydajny niż poprzedni flagowy chip H100 i ma być te 4 razy bardziej wydajny pod względem trenowania AI. Zastosowano w tym B200 208 miliardów tranzystorów. Dla porównania, na tym poprzednim flagowcu było tylko 80 miliardów. I ten B200 ma być 30 razy bardziej wydajny pod względem wnioskowania. Inaczej trudne słowo inferencji, czyli, mówiąc po ludzku, działających rozwiązań AI. I to ma dać tym wielkim modelom językowym szansę na jeszcze szybki rozwój.
Wiesz co, to może jeszcze raz wytłumaczmy, o co chodzi z tą inferencją, bo to jest bardzo skomplikowane. Dzięki inferencji, czyli temu właśnie wnioskowaniu, to myślę, że ładniejsze jest to polskie słowo, chociaż inferencja się dosyć powszechnie używa w języku technologicznym. Dzięki większej ilości tranzystorów, tych właśnie 208 miliardów tranzystorów, to wnioskowanie ma zachodzić po prostu w szybszy sposób, będzie można dostarczać więcej informacji i one będą mogły być przetwarzane bardziej kompleksowo. To jest niezbędne, żeby właśnie tworzyć te duże modele językowe, na których oparta jest generatywna sztuczna inteligencja.
Dokładnie tak, ale jest jeszcze jedna przewaga, którą dzięki temu NVIDIA osiąga. Ma ona bardzo dużo wspólnego z pieniędzmi. Co ma wspólnego? Tłumaczy nam Tomasz Smolarek z MTFI.
O co chodzi z tym trenowaniem? O co chodzi z inferencją? No, na początku model trzeba wytrenować i później ten algorytm wytrenowany z odpowiednimi już wagami danych parametrów, on wchodzi w swój cykl życia. No, czyli to jest już używanie tych modeli w praktyce. NVIDIA jest monopolistą, jeśli chodzi o trenowanie, ponad 80% rynku, ale jeśli chodzi o inferencję, tam konkurencja jest już dużo większa. A bycie w inferencji, czy też można usłyszeć inferencja, wnioskowanie AI, bycie w tym segmencie dużym graczem jest bardzo ważne, ponieważ to jest stabilizacja przychodów, stabilizacja ich potężne przychody. Nie przychody już samego właśnie takiego projektowania tych modeli, tylko już przy wykorzystaniu modeli w praktyce, to może być dużo dłuższa ścieżka przychodu. Dlatego NVIDIA, wprowadzając ten nowy model, wydaje się, że odskakuje konkurencji. Konkurencja zaczęła się zbliżać, AMD wypuściło przecież model, który nawet przewyższa osiągami i to nawet w zakresie trenowania H100, ale NVIDIA teraz wprowadza kolejny model, wprowadza Blackwella i odskakuje znowu konkurencji.
Innymi słowy, dzięki temu nowemu chipowi lepiej będą mogły działać modele AI, takie jak chociażby Sora od OpenAI, czyli ten model, który generuje wideo po wpisaniu polecenia tekstowego. On jeszcze nie jest cały czas dostępny tak użytkowo dla wszystkich, ale to, co nam już pokazało OpenAI, robi niezłe wrażenie. No i to ma działać szybciej, będzie bardziej wydajnie, przez co będą mogły pojawiać się jeszcze bardziej zaawansowane modele. Prezes NVIDIA na tej konferencji, o której Państwu opowiadamy, zachwalał, że AI jest wręcz siłą napędową, i tu jest cytat, fundamentalnej zmiany w gospodarce i że chip Blackwell są silnikiem napędzającym tę nową rewolucję przemysłową. Twierdził także, że ten nowy chip ma sprawić, że, i to jest znowu cytat, wykroczymy poza granice fizyki.
No i może się wydawać, że chipy to jest nisza niż, ale każdy, kto by tak myślał, byłby w błędzie. Poprzedni flagowy chip NVIDIA, czyli wspomniany już H100, był tak pożądany, że prezesi największych firm po prostu o niego błagali. To dosłownie. Huang poszedł kiedyś na kolację do luksusowej japońskiej restauracji Nobu w Kalifornii razem z Larrym Ellisonem, prezesem Oracle oraz Elonem Muskiem, którego nikomu nie trzeba przedstawiać, ale warto przypomnieć, że on w portfolio ma także spółkę XAI, która rozwija
pracuje nad AI.
Inteligencję, tak. No i Ellison tę kolację opisywał, mówiąc, że, i to jest znowu cytat, to była godzina spędzona na sushi i na błaganiu.
Chciałam to jakoś skomentować, ale ja to bym błagała o sushi dobre, no ale spoko. I to jest w zasadzie...
Ich stać,
tak, tak, szczególnie na sushi w Nobo. I to jest tak, że dzisiaj przechodzimy tak naprawdę drugi niedobór chipów w ostatnim czasie. Pierwszy z 2021 roku, być może Państwo pamiętacie trochę, to jest ten duży niedobór, który tak naprawdę wynikał z pandemicznego zerwania łańcuchów dostaw, przez co chociażby nagle zabrakło procesorów niezbędnych do produkcji samochodów. Produkowano nowe auta i one potem stały miesiącami na parkingach, czekając, aż wreszcie dostaną dostarczone chipy, tak by można je było wysłać do klientów. To jakoś udało się, powiedzmy, te niedobory załatać. One też były dosyć skomplikowane, bo wynikały między innymi tam z oprócz zerwanych łańcuchów dostaw, też z nadpopytu po prostu na chipy na świecie, bo wszyscy się przenieśliśmy się do telepracy, do telenauki, z hub laptopy, tablety, wszystko schodziło na pniu. Dodatkowo jeszcze zaszła taka niespodziewana okoliczność jak pożar w fabryce TSMC na Tajwanie. Teraz jednak mamy trochę bardziej skomplikowaną sytuację, bo to już nie jest kwestia łańcuchów dostaw. To jest po prostu kwestia rozbuchanej rewolucji sztucznej inteligencji, która po prostu jest tak głodna nowych chipów, i to chipów specjalnie dla niej produkowanych, że jest o nie walka na rynku.
Na marginesie jesteś jedyną osobą, którą znam, która mówi telepraca. Wszyscy pozostali mówią praca zdalna. Ale to przytyki na bok.
O, praca zdalna, telepraca. Jeden pies.
Wracając do NVIDII. My tutaj Państwu opowiadamy o ostatnich jej dziejach, kiedy NVIDIA naprawdę jest na ustach, no, co najmniej mediów i inwestorów, ale tak naprawdę początki jej były, no, trudne i wyboiste. Ta firma została założona 31 lat temu, w 1993 roku. No i przez pierwsze lata zajmowała się produkcją kart graficznych, wykorzystywanych przede wszystkim w gamingu. Podwaliny pod spółkę położono w taniej jadłodajni, w takiej sieci Denny's. I jeżeli Państwo kojarzą takie dinery z amerykańskich filmów, no to mniej więcej tak to wygląda. Szeroka czerwona kanapa, przed wejściem wielki, widoczny z daleka neon z nazwą knajpy, no a w oknach dziury od kul, no bo ten konkretny Denny's podobno nie był w najlepszej okolicy. No i zapewne, tego nie wiemy, ale można sobie dopowiedzieć, że zapewne wśród tych stolików przechadzała się kelnerka w średnim wieku z bankiem kawy, która oferowała darmowe dolewki i mówiła do wszystkich per honey.
Kilka razy jadłam w Denny's, jak już musiałam. Znaczy w sensie lepsze niż McDonald's w Stanach, ale faktycznie one są taką sieciową robotniczych Stanów Zjednoczonych. I co jest bardzo ciekawe, w takiej knajpie nie tylko spotkali się trzej kumple, to była knajpa w San Jose w Kalifornii, w północnej Kalifornii, ale też nasz prezes NVIDII tam pracował przez lata. No ale rzeczywiście spotkali się w takiej knajpie i postanowili założyć wspólnie firmę. Tymi kumplami był wspomniany już dzisiaj Jensen Huang, ale także Chris Malachowski i Curtis Prim. Cała trójka jest bardzo ciekawa. Zresztą Malachowskiego to tam jak się trochę NVIDIA zrobiła głośniejsza, to zaczęto szukać mu polskich korzeni. Ma, ale bardzo odległe i to naprawdę piąta woda po kisielu. Rodzina emigrancka, tak jak większość rodzin emigranckich w Stanach Zjednoczonych, więc nie mamy się tutaj za bardzo czym chwalić, jeżeli chodzi o polskie talenty. Ważne jest to, że wszyscy oni na początku lat 90. zajmowali się procesorami, ale w różnych spółkach. Huang pracował wtedy w LSI Logic, Malachowski zaczynał w HP, a Prim w IBM-ie, ale gdy siedzieli w Denny's, to ta dwójka ostatnia pracowała w Sun Microsystems. Malachowski do dziś jest zresztą w ogóle wiceprezesem NVIDII, a Prim przeszedł na emeryturę 20 lat temu i on w ogóle żyje szczęśliwie z pieniędzy, które zarobił.
Tak, no, może.
Może.
Może. No bo,
nawet zanim ta firma została bilionową spółką, to już ładnie zarabiano.
No, nawet
tam,
20
ładnie.
Lat temu było całkiem okej. Okay. Ale te 30 lat temu to już w ogóle było jak w ziemi obiecanej. Nie mieli nic oprócz impulsu, by stworzyć coś swojego. I Huang po latach opowiadał, że kumple powiedzieli mu tak, i to jest cytat. Chris i Curtis powiedzieli pewnego dnia, że chcieliby odejść z pracy i poprosilibym się zastanowił, co moglibyśmy wspólnie zrobić. Koniec cytatu.
To jest naprawdę jak scena, nie? Z ziemi obiecanej, nie? Ja mam nic, ty masz nic, więc razem możemy założyć wielką fabrykę kart. A co?
No, on sam zresztą ironizuje, że jego jedyne doświadczenie jako prezes zdobywał na zmywaku, więc no, Huang do tematu podszedł metodycznie, kupił książkę o zakładaniu firmy i pisaniu planów biznesowych. Kupił, ale z tego, co mówi, to nie przeczytał, bo ona miała aż, uwaga, 450 stron i trochę szkoda mu było na to czasu. Natomiast młodzi inżynierowie, ponieważ byli młodzi i ambitni, to uznali, że wszystko sami jakoś rozkminią.
Ciekawa jest też historia tego, jak wymyślali nazwy dla swojej nowej firmy. Wszyscy zgodzili się na dwa założenia. Powinna nie zdradzać, czym konkretnie będzie zajmować się firma i powinna zawierać dźwięk NV, bo Prim go lubił. Okej.
Okay. Znaczy każdy ma jakieś bzika, nie?
Tak. Ale fajnie, że się cała trójka na to zgodziła, nie? Lubię NV, spoczko. To ten dźwięk, który słychać w angielskim słowie envy, czyli zawiść, zazdrość. No okej. Okay. Spoko. Znaczy to jest takie trochę, bo pamiętajmy, to jest lata 90. Jest taki naprawdę mocny ten kapitalizm, taki znany, nie wiem, z filmów, nie? Chociażby Chciwość, właśnie Wall Street. Więc ja kumam, że ich mogła napędzać taka ochota do tego, żeby w tej Dolinie Krzemowej też coś zrobić. Inna jest jeszcze wersja tej historii o nazwie. Taka, że oni pisali na teczkach z dokumentami NV od New Version, czyli nowa wersja. No i w końcu zgodzili się na nazwę Envision. No a jednak Prim nie był do końca wciąż zadowolony, bo podobne na co miały też inne firmy, przede wszystkim taka, która produkowała ekologiczny papier toaletowy. Więc no rzeczywiście tak, no średnio. Wziął więc słownik i zaczął sprawdzać, jak po łacinie mówi się zawiść. Okazało się, że jest to Nvidia. Wystarczyło tylko odpuścić pierwszą literę, tak by powstała nazwa idealna, czyli Nvidia. Mhm.
No, tylko, że wybór nazwy był tak naprawdę najmniejszym z wyzwań, przed którymi wówczas stali, bo kiedy spółka powstawała w 1993 roku, to dla kontekstu, to był ten moment, kiedy Czechosłowacja rozpadła się na dwa niepodległe państwa, odbył się pierwszy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a Polskę opuszczali właśnie rosyjscy żołnierze. A w świecie technologii powstała pierwsza strona internetowa, stworzono Mozaik, czyli pierwszą przeglądarkę stron. Sony zaprezentowało swoją pierwszą konsolę do gier, a IBM zaprezentował starszego kuzyna smartfonów, czyli cegłę o nazwie Simon.
Simon Says.
Tak, mniej więcej. No ale widzisz, działo się bardzo dużo i bardzo szybko.
Tak, faktycznie. Nawet sam Huang w wywiadzie dla magazynu Stanforda wspomina tam ten okres, że rewolucja pecetów dopiero się rozkręcała. Dalej mówił, pomyśleliśmy, dlaczego by nie zbudować firmy, która rozwiązuje problemy, z którymi zwykły komputer ogólnego przeznaczenia nie może sobie poradzić. To stało się misją firmy. Ale co dokładnie ta misja oznaczała?
No ona oznaczała produkcję chipsetów, czyli układów scalonych, na bazie których zaczęli tworzyć coraz nowocześniejsze karty graficzne. No chociaż ta pierwsza karta o nazwie NV1, ona była porażką, głównie z powodu ograniczeń wydajnościowych i takiej całkowitej niekompatybilności z istniejącym oprogramowaniem 3D. Bez wchodzenia w szczegóły techniczne, ci młodzi przedsiębiorcy chcieli zaproponować własny standard renderowania grafiki, ale na rynku już był popularny inny. No więc ta karta graficzna, którą zaproponowali, po prostu nie została ciepło przyjęta przez rynek. I to jest understatement, nie do powiedzenia.
Tak, no ale to niepowodzenie pchnęło owszem firmę na krawędź bankructwa. Pieniądze się kończyły, inwestorzy dosyć niechętnie patrzyli na tę taką firmę, która od razu zaliczyła porażkę. Ale to nie oznaczało, że oni się od razu wycofali z tego pomysłu. I to jest bardzo, że tak powiem, moim zdaniem ważne, jeżeli patrzymy na wiele sukcesów technologicznych, szczególnie tych amerykańskich, że tam się nie poddają po pierwszych porażkach, tylko idą dalej. Więc udało im się wyjść na prostą, ale po serii dosyć trudnych decyzji, w tym, no cóż, zwolnieniu dużej części zespołu.
Druga karta graficzna, Riva 128, trafiła na rynek w 1997 roku i już widać było, że Nvidia wyciągnęła wnioski z tej pierwszej porażki, bo ta karta już była zgodna ze standardami rynkowymi, no i oferowała dużo większą wydajność niż ta poprzednia. Była na tyle dużym sukcesem, że dwa lata później Nvidia weszła na giełdę. Jedną akcję można było wtedy kupić za $12, dzisiaj za 900. No i w sumie...
A można było kupować.
No nie.
Gosh, kurczę, no.
Człowiek nie myślał. W sumie, odkąd weszła na giełdę, Nvidia urosła o...
100 000%. Trzeba przyznać, że to naprawdę robi wrażenie, bo dla porównania taki Microsoft obecnie najcenniejsza spółka świata, przez ten czas urósł o 400 000%. No ale o Microsoftie wiemy wszyscy, tak? To jest firma, która rzeczywiście, no wiesz, przeszła procesy antymonopolowe, tak?
No Microsoft to jest behemot, który zawsze był w tej pierwszej piątce najwyżej wycenianych spółek, a Nvidia tam się wdarła właściwie przebojem.
To jest bardzo ważne. Nvidia dosyć wcześnie postawiła na taki plan, że będzie inwestowała w nisze. Rynki, i to jest cytat, warte 0 miliarda dolarów, jak mawia prezes Huang. Pierwszą taką niszą był gaming. To pamiętajmy, to są naprawdę lata 90. Wtedy to jeszcze były gierki, nie? W sensie dzisiaj wiemy, że gaming to jest potężny rynek. W latach 90. w gry grali nerdy.
No i ja.
No ale my byliśmy nerdami, trzeba to sobie powiedzieć wprost. Tak. No i to był taki moment, w którym Nvidia wystartowała na rynku. To był też moment, kiedy miała premierę pierwsza konsola Sony. Nadal to wszystko naprawdę raczkowało. Komputery lat 90. były raczej, wiesz, maszynkami do Excela i notatnika. Jezu, pamiętasz pana Spinacza?
Oczywiście, że pamiętam pana Spinacza.
Z panem Spinaczem.
Kocham pana Spinacza do dzisiaj.
Tak. Wszyscy tęsknimy, starzy, za panem Spinaczem. Ale zbliżał się też koniec wieku i to był też moment, kiedy zaczął się wysyp, nie? Takich naprawdę podbijających rynek tytułów gier na pecety, czyli to był Mortal Kombat, grałam, Doom, grałam, Quake, grałam, Unreal, grałam, Half-Life, też grałam. Aż po prostu się trochę wstyd przyznać.
One chyba prawie wszystkie teraz mają albo remake'i, albo nowe wersje, więc wiesz, to tak, żaden wstyd.
Znaczy wstyd w sensie, że ja wtedy w liceum byłam, powinnam się uczyć, ale się uczyłam też. dało radę. Więc wszystkie one miały coraz lepszą grafikę i coraz bardziej płynną rozgrywkę. No w ogóle ta płynność była mega ważna, nie? Pamiętasz? Kurde, żeby się nie zacinało.
Ona była mega ważna i właściwie na tym polegała cała magia kupowania i składania komputerów w latach 90. Bo to było głównie właśnie szukanie lepszych kart graficznych oraz kart dźwiękowych.
No, bo... no do tych pudełek. Nie
tak,
tam.
Tak. No nie wiem, czy państwo pamiętają, ale gry wtedy mogły być na przykład na 6 płytach i trzeba było... instalacja jednej gry mogła zajmować
przegranych
godzinę. Tak, no.
Nie mówiłam tego. Nie mówiłam tego.
Generalnie 5 płyt, żeby zainstalować, żeby to grało później i żeby się nie zacinało w kluczowym momencie, żeby nie rwać włosów z głowy. Te podzespoły, które na co dzień są tak bardzo nudne i niedoceniane, no naprawdę były kluczowe.
Tak, dzisiaj jak kupujemy sprzęt, to właściwie średnio zwracamy uwagę, co tam jest. Nie, dobra, ten model, wiemy, że będzie git, nie? Te 20 lat temu, to naprawdę, jaka karta graficzna, jaka karta dźwiękowa, ile pamięci?
30.
To nie, to było 30, nie, 20 parę lat temu, takie, 20 plus, 30 od razu. No dobra, no ale to było też rzeczywiście, dzięki temu zainteresowaniu graczy, temu, że ten gaming rósł, no to też rosła Nvidia, do czasu.
No bo potem przyszedł przełom wieków, no i pękła bańka dotcomów. Wówczas firmy technologiczne generalnie padały jak muchy. Nvidia ledwie się z tego wykaraskała, gdy w 2008 roku przyszedł wielki kryzys finansowy. No a gdy rynki zaczęły się odbijać, Nvidia wciąż miała kłopoty. W latach 2008-2013, kiedy indeks S&P 500, czyli tych najcenniejszych spółek świata, wzrósł o 25%, no to wycena Nvidia spadła i to aż o 50%. Ale mniej więcej właśnie w tym czasie Nvidia miała już na celowniku kolejny rynek warty 0 miliardów dolarów, czyli właśnie sztuczną inteligencję. W okolicach 2010 roku badacze AI odkryli, że trenowanie sieci neuronowych na procesorach graficznych bardzo przyspiesza obliczenia, a przez to ich badania. A o tym, dlaczego Nvidia tak dobrze sprawdza się w zastosowaniach AI, opowiedział nam Tomasz Smolarek.
To, co stworzyło przewagę Nvidia, to jest właśnie cała platforma AI, czyli połączenie hardware'u z software'em i z usługami. I w tych usługach czy w software'ze też mieści się cała masa bibliotek dla specjalistów od AI. I to odróżnia Nvidia od większości innych graczy, bo Nvidia od początku postawiła na to, że my nie inwestujemy tylko w hardware, tylko my budujemy cały ekosystem, czyli budujemy to, o czym często można usłyszeć jako platforma CUDA. CUDA jest to coś, co Nvidia wprowadziła kilkanaście lat temu i jest to prawdopodobnie jeden z kluczowych elementów sukcesu Nvidia. Nie jest to coś, co jest sprzedawane jako odrębna usługa, ale to wchodzi w skład po prostu całej platformy Nvidia. Od hardware'u, od architektury w sprzęcie hardware, obejmuje to też software, obejmuje to też całą masę biblioteki i to umożliwiło już około 20 lat temu to zostało wprowadzone. To otworzyło specjalistom od uczenia maszynowego dostęp do wielordzeniowej architektury procesorów graficznych. I naukowcy bez wiedzy o tym, jak się programuje sprzęt, jak się dostać do tych rdzeni, żeby tam przeprowadzać te równoległe obliczenia, po prostu ta cała platforma CUDA im to umożliwia. Ona się komunikuje z interfejsami pod uczenie maszynowe i komunikuje właśnie specjalistów od AI, którzy korzystają z tych interfejsów, ze sprzętem Nvidia. I mogą być produkty, hardware, które będą wychodziły lepsze niż Nvidia, ale tutaj chodzi o ten cały ekosystem.
No tak, podwaliny pod ten ekosystem Nvidia kładła już lata temu. W 2012 roku chociażby stworzyła swój pierwszy superkomputer poświęcony obliczeniom AI.
No powiedzmy, że obliczeniom AI.
To był Titan, zbudowany w Oak Ridge National Laboratory w Stanach Zjednoczonych. W tamtym czasie był uznawany za jeden z najszybszych komputerów na świecie, superkomputerów na świecie. Titan łączył w sobie procesy graficzne Nvidia ze zwykłymi procesorami od firmy AMD i to bardzo przyspieszyło tak zwane obliczenia równoległe. Jest, mamy dzisiaj bardzo dużo takich technicznych zwrotów. Mamy nadzieję, że one państwa trochę nie zamęczą, ale one są po prostu ważne, żeby opowiadać o tym rynku. Więc te obliczenia równoległe, no to są bardziej skomplikowane niż zwykłe obliczenia matematyczne.
Można przeprowadzić więcej obliczeń w tym samym czasie.
Dokładnie tak. No więc wydajność obliczeniowa Titana sprawiła, że był on stosowany do stworzenia analiz klimatycznych, analiz medycznych, ale co jest dla nas najciekawsze, również do zadań związanych z uczeniem maszynowym i analizą danych.
A jeden z superkomputerów NVIDIA kupiła kilka lat później, wtedy nikomu nieznana organizacja, wtedy jeszcze non-profit, którą dzisiaj nazywamy OpenAI. I to był tak zwany superkomputer w pudełku, o takich bardziej kompaktowych rozmiarach, wyspecjalizowany w uczeniu maszynowym. I do siedziby głównej OpenAI dostarczył go osobiście Jensen Huang, czyli prezes NVIDIA. I do dzisiaj można oglądać zdjęcie, jak Huang prezentuje, jak działa to jego cudo, a obok stoi Elon Musk i tak mu patrzy na ręce i sprawdza, co się dzieje.
To jest chyba miejsce, w którym powinniśmy trochę więcej powiedzieć o samym Huangu, nie? Bo on jest bardzo ciekawą postacią. On na tych zdjęciach z OpenAI jest w takiej swojej nieodłącznej, skórzanej kurtce, chyba w tej samej zresztą, znaczy może nie w tej samej, ale ten sam look, występował na tej konferencji
teraz.
Tak, on
zawsze na wszystkich konferencjach tak występuje.
Nasza następna sesja zdjęciowa będzie nie w czarnych golfikach, tak, tylko w skórzanych kurteczkach. Mam nadzieję, że będzie następna sesja zdjęciowa, to tak do naszych wydawców. Jakby nie było, Huang występuje w tej kurtce rzeczywiście dosyć powszechnie i to jest część takiego jego trochę imidżu, takiego, zobacz, nie, chłopaka z robotniczych, taki, wiesz, made in America, nie, taki typowy.
No made in America, ale trochę made in Taiwan, bo on się urodził na Tajwanie w 1963 roku. Długo tam, a zresztą, nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, na tejże konferencji, o której mówiłyśmy na początku, przez kilka ujęć był pokazywany Tajwan. Ja się nawet zastanawiałam, czy to tak. jest taki hołd dla jego pochodzenia, czy to jest hołd dla
TSMC.
Producenta. Dla producenta jego Foxconu. Tak.
Myślę, że jedno i drugie.
No, pewnie tak. Pewnie tak. No tak czy inaczej, on się na tym Tajwanie urodził, ale gdy miał 5 lat, razem z rodzicami wyjechał do Tajlandii. Tam też długo miejsca nie zagrzali, no bo Tajlandia przechodziła wtedy niepokoje społeczne z powstaniem komunistycznym włącznie. Zatem rodzice Huanga uznali, że dzieci będą bezpieczniejsze w Stanach Zjednoczonych, gdzie już wtedy mieszkała ich rodzina. Zatem chłopcy trafili do stanu Waszyngton, a rodzice mieli do nich dołączyć, kiedy tylko to będzie możliwe.
I to był naprawdę wtedy jeszcze mały dzieciak, on miał 9 lat, kiedy razem z bratem trafił do wujka i do cioci. Oni oczywiście chcieli się nim zaopiekować jak najlepiej, więc planowali wysłać chłopców do szkoły podstawowej z internatem. Tyle, że ich angielski nie był zbyt dobry, więc dzieci trafiły na początku do Oneida Baptist Institute w Kentucky. To jest taka szkoła, która służyła również jako prawczak dla okolicznej młodzieży. Więc dzieci w ramach resocjalizacji, uczenia się życia w społeczeństwie, musiały pracować. Późniejszy prezes NVIDIA każdego dnia po szkole sprzątał toalety w całym budynku. I trochę żałował, że nie dostał pracy na farmie tytoniu, jak jego brat.
Ale później już było tylko lepiej, bo studia z elektrotechniki skończył najpierw na Uniwersytecie Stanu Oregon, a potem na Stanfordzie. No ale pierwsza praca, jak już zresztą dzisiaj tutaj sygnalizowałaś, wcale nie była w technologiach. Pracował właśnie w sieci Denny's jako kelner, ale do dzisiaj podkreśla, że było to dla niego bardzo takie kształcące doświadczenie. I on wtedy mówił tak, wyczyściłem więcej toalet niż wy wszyscy razem wzięci. I niektórych z nich po prostu nie da się odzobaczyć. Żadne zadanie nie jest dla mnie poniżej godności. No i faktycznie, można stawiać taką tezę, że ta ciężka praca mogła mu pomóc, choćby dlatego, że jako dziecko ponoć był dość nieśmiały, a ten nieustanny kontakt z klientami i takie rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych, które no, w pracy w gastro się nieustannie pojawiają, że przygotowały go do pracy z ludźmi, no i do zarządzania całą organizacją.
No chyba całkiem nieźle mu idzie, bo jest rzeczywiście jednym z najdłużej urzędujących prezesów w spółkach technologicznych. I zobacz, jest to prezes, wokół którego nie ma za bardzo kontrowersji. Na razie. Może jak ta NVIDIA urośnie, to się
on
zacznie...
On też nie był, wiesz...
Na świeczniku.
Tak.
Ale no nie jest to firma, której by wyciągano jakieś zachowania takie, wiesz, bracholskie, powiedzmy, tech bracholskie, tak? Bo dla porównania, kiedy on zaczynał, to założyciele Google wciąż studiowali na Stanfordzie, a Zuckerberg to w ogóle chyba był w podstawówce, więc jest takim trochę seniorem na tym rynku, nie?
On ma 60 kilka lat już, więc wiesz, tak.
Pod wiek emerytalny. Hmm. Więc jeszcze jest dla nas nadzieja. Jeszcze 20 lat i jakiś sukces będzie. No ale oprócz zarządzania firmą odpowiada także za strategię, za rozwój biznesu, czyli między innymi to do niego należy rozpoznawanie tych nisz wartych 0 miliardów dolarów. I to właśnie jemu trzeba też przypisać wczesne rozpoznanie wielkiego zapotrzebowania na dane, jakie będą mieli inni ci wariaci od AI.
No ale to też nie było tak, że NVIDIA na tym początku skupiła się wyłącznie na gamingu i AI. Po drodze eksperymentowała także z produkcją chipów na urządzenia mobilne dla branży motoryzacyjnej. Wypuściła też swoją konsolę NVIDIA Shield. Eksperymentowała z gamingiem w chmurze. Naprawdę tych różnych podejść do stworzenia alternatywnych przychodów było sporo. No ale przy tym nie zakopała prac nad tym, od czego zaczynała, czyli od konsumenckich procesorów graficznych GeForce. No i okazało się to dobrym ruchem, bo znalazły one zastosowanie w innych dziedzinach niż tylko gry. Stały się na przykład podstawą ekosystemu kryptowalut, umożliwiając ich kopanie, wydobywanie. No wszystko to było zaledwie przygrywką, no bo prawdziwy rozwój zaczął się dopiero przy AI.
I bynajmniej nie zaczął się on teraz, tylko w 2018 roku, kiedy powstał pierwszy, taki naprawdę superkomputer NVIDIA, poświęcony już w 100% rozwojowi AI. To był komputer nazwany Summit. Został zbudowany we współpracy z IBM-em i do dziś jest w pierwszej dziesiątce superkomputerów na świecie. To dużo mówi, bo mamy mega rozwój tych superkomputerów w ostatnim czasie, więc jeżeli taki, który ma 6 lat, wciąż się utrzymuje, to musiała być naprawdę super maszyna. A gdy powstawała, media trąbiły w nagłówkach, że dzięki niej tytuł najbardziej wydajnego superkomputera wraca do Stanów Zjednoczonych, bo od 2012 roku należał do Chin. Ale to nie był koniec, bo 2 lata później NVIDIA zbudowała jeszcze nowocześniejszą maszynę zwaną Cambridge One.
Tak, no, tam tych inwestycji w superkomputery NVIDIA ma na koncie całkiem sporo, ale to inwestycje w innowacje chipowe stały się podwalinami do tak ogromnego rozwoju tej spółki. No i zasadniczo to nic dziwnego, bo biznes półprzewodnikowy przeżywa nieprzerwane wzrosty. Od 2008 roku ten sektor średnio rośnie o 7%, a globalne zamówienia na półprzewodniki wzrosły z końcem ubiegłego roku o 19%.
I tak jak wśród producentów dominującą pozycję zajmuje tajwański Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, czyli słynny TSMC, o którym zresztą mamy cały odcinek, odcinek numer 22 i bardzo go polecamy, tak nie mniejsze znaczenie mają firmy, które przyjmują model biznesowy tzw. fabless, czyli takie, które koncentrują się na projektowaniu półprzewodników bez zajmowania się ich produkcją, bo tak TSMC to jest fabryka de facto, tak? Czy tam
wykonawca.
Wykonawca. A NVIDIA dostarcza jej zamówienia na produkty.
No i właśnie dokładnie tak działa NVIDIA w tym modelu fabless. Do NVIDIA należy projekt chipów, no a potem produkcję zleca partnerom, którzy się specjalizują w tym, takim właśnie jak TSMC czy też Foxconn. No i z tego, jak opowiada Smolarek, wynika sukces finansowy tej firmy, jak i czasowe problemy z dostępnością tych najbardziej pożądanych komponentów.
Musimy wziąć pod uwagę, że ta sprzedaż w takich pojedynczych sztukach to jest jakiś mały miks, jeśli chodzi o procent przychodów. NVIDIA sprzedaje to w całych tak zwanych serwerach. Czyli w tym pojedynczym serwerze jest upakowanych 8 takich układów GPU połączonych z jednostką centralną CPU i klienci dostają takie układy no, w postaci właśnie takich serwerów. Jak pojedyncza jednostka, pojedynczy akcelerator kosztuje powiedzmy tam około 30 tysięcy dolarów, to jest bardzo dużo. Przy koszcie produkcji dla NVIDIA w tej nowej generacji pewnie około, nie wiem, tam z 5-6 tysięcy dolarów. Marża jest więc widać tutaj znacząca, ale klienci Google, Amazon, Azure nie zamawiają tych pojedynczych, tylko zamawiają całe serwery. Ten serwer może kosztować 250 tysięcy, 300 tysięcy dolarów. I te serwery nie są już produkowane przez NVIDIA, tylko przez partnerów. Ci partnerzy też muszą mieć do tego moce. Często to są różne podmioty tajwańskie, jak Wistron, Foxconn. To są podmioty, które jakby tworzą te serwery dla NVIDIA i oni też muszą mieć odpowiednie moce produkcyjne. Nikt nie spodziewał się, że będzie taki wystrzał, taka popularność tych układów jeszcze rok temu. To nie było tak, że nikt nie był przygotowany jakby jeśli chodzi o moce w swoich fabrykach na taki popyt. Teraz już wiemy, jak ten popyt wygląda, wiemy, że on może jeszcze się utrzymywać na wysokich poziomach długo, więc i TSMC i ci partnerzy, którzy składają właśnie te serwery, oni już dobudowują moce produkcyjne. Także z tego powodu prawdopodobnie te wąskie gardła będą już mniejsze niż były rok temu.
Kolejnym przełomowym rokiem dla NVIDIA był 2020. To wtedy wyceniono ją na 300 miliardów dolarów, co oznaczało, że przeskoczyła Intela pod względem wyceny. A Intel naprawdę to był też gigant amerykański, cały czas jest gigant amerykański. Co więcej, stała się tym samym najwyżej wycenianą amerykańską firmą na rynku półprzewodników, a to i tak był dopiero początek podboju giełdy, opartego oczywiście na wynikach finansowych tej firmy. Tych zaś naprawdę mogłyby jej pozazdrościć największe big techy, bo w ciągu dekady przychody NVIDIA wzrosły z niecałych 5 miliardów dolarów, to są dane za 2014 rok, do ponad 60 miliardów w ubiegłym roku. To jest piękna stopa wzrostu.
Jak się popatrzy na wyniki finansowe...
Ubera.
Jak się popatrzy na wyniki finansowe NVIDIA, jak się wpisze cena akcji na przykład, to jest takie płaska linia, pff, i tak.
Tak, ale ja mówię, że wiesz, jak się popatrzy na wyniki, na przychody chociażby takiego Ubera, nie? Które też ma jakieś takie kosmiczne wyceny, czy innych firm, które wiecznie przynoszą straty, coś tam zaczęło im się odbijać, to tu widzimy, że mamy po prostu taki dobry, twardy biznes. Nie opowieści, nie przedstawianie, wiesz, tam bajek inwestorom, tylko kasę na stole, nie?
No a to wszystko sprawia, że kurs NVIDII rośnie i rośnie, i rośnie, i rośnie. I tak bym mogła mówić, że rośnie i rośnie. W ciągu ostatniego roku podskoczył o blisko 250%, czyli naprawdę bardzo ładnie. Kolejne skoki notuje choćby po takich zapowiedziach jak plany rozwoju działu, który będzie projektować spersonalizowane chipy, w tym oczywiście chipy AI, dla sektora cloud computingu.
Pytanie jednak, czy te wzrosty nie są aż nazbyt optymistyczne, bo powoli pojawiają się takie delikatne uwagi o podobieństwach do bańki dotkomowej, tej właśnie z początku XXI wieku, a pojawiają się te pytania między innymi dlatego, że owszem, no sztuczna inteligencja rozwija się szybko, mamy wysyp nowych usług, ale one jeszcze nie do końca wszystkie się monetyzują, to znaczy nie do końca dają zarabiać swoim producentom i w efekcie nie wiadomo, czy ci producenci będą mieli aż tak duże nakłady na dalsze zakupy chipów. Tylko że sytuacja na szczęście tu jest bardziej stabilna, co tłumaczy nam Jarosław Jamka.
Inwestorzy bardzo szybko starają się dyskontować jakieś nowe rynki, nowe segmenty jakby wzrostowe branży, tak, czy w technologii, czy właśnie w sztucznej inteligencji. Także bardzo szybko rzucają się powiedzmy na jakiś pomysł, na jakąś narrację, tak, czy na jakiś, później używamy słowa hype oczywiście. Możemy na przykład się porównać do lat 90. tak, i do bańki dotkomowej na internecie i tak dalej. Cisco w latach 90. czy pod koniec lat 90. tak, i NVIDII dzisiaj. I jest kilka różnic, tak, że po pierwsze te wyceny, czy na przykład patrząc na wielkość sprzedaży do kapitalizacji, tak, cena do sprzedaży, jeszcze nie są na takich poziomach, jak były w przypadku na przykład Cisco. Tam dochodziły do 60 razy sprzedaż, tak, cena rynkowa była 60 razy wielkość sprzedaży, tak. Na NVIDII tego oczywiście jeszcze nie ma, bo sprzedaż rośnie bardzo szybko. Tak? Mamy spółki, które biorą udział głównie w tym wzroście związanym ze sztuczną inteligencją. Tak? To są spółki, to są bardzo duże spółki z bardzo wysoką rentownością, z bardzo wysokimi marżami, z rosnącymi zyskami i przychodami powyżej wzrostu całego rynku. Tak? Czyli jak spojrzymy na rynek amerykański, czy na indeks S&P 500, czy na całą giełdę nawet, to te spółki rosną szybciej, mają wyższy wzrost przychodów, wyższy wzrost zysków. Ta, powiedzmy, sztuczna inteligencja jest namacalna przez to, że widzimy od razu wzrost przychodów, tak? Czyli to nie jest totalna, że tak powiem, przyszłość i inwestorzy muszą zakładać, co będzie i wpisywać to do Excela i później to wtedy zawsze jest łatwiej o bańkę. A jeżeli chodzi o samą NVIDIĘ, no to ona już jest jakby rynkiem, tak? Ma tak duży udział w tej infrastrukturze obliczeniowej, że de facto jest rynkiem, tak? I myślę, że tutaj będzie podobnie jak, może być podobnie po prostu jak w latach 90. Cisco. Cisco też dostarczało infrastrukturę pod internet, tak? Czyli wszyscy, co chcieli otwierać, rozwijać się w internecie, otwierać swoje strony internetowe, tak? I tak dalej, musieli po prostu zaopatrywać się w sprzęt, w routery i tak dalej od Cisco. Też to było dostarczycielem infrastruktury, ale ponieważ NVIDIA jest rynkiem i ten rynek jest całkiem duży i spółka to jest dzisiaj jest trzecią największą spółką, tak, w Stanach, jeżeli chodzi o kapitalizację, to myślę, że wzrosty połączone z technologią, połączone z sztuczną inteligencją będą trwały tak długo, jak będzie trwała ogólna hossa na rynku.
A ta hossa na rynku, szczególnie AI, na razie wydaje się no tak naprawdę dopiero rozkręcać. Zresztą także NVIDIA mocno tutaj przykłada rękę i tutaj w ogóle nie ma co ukrywać. Układ B200 Blackwell, czyli ten, o którym mówiłyśmy Państwu na początku naszej rozmowy, zapowiada przecież kolejny skok w rozwoju AI, a zresztą całą tę konferencję z 18 marca, która oficjalnie nazywa się GTC i tutaj w Staff Rock, komentatorzy ochrzcili pieszczotliwie Woodstockiem AI.
No bo tam tak trochę było, nie? Jakieś tłumy ludzi w ogóle, te roboty na tej scenie, o których za chwilę jeszcze powiemy, te roboty. Robotki były fajne.
To może od razu mówmy.
Tak? No dobra. No bo tam rzeczywiście pokazano tego Blackwella, który niewątpliwie był największą gwiazdą. Na to czekał rynek, ale drugim ważnym elementem i być może takim kolejnym rynkiem wartym 0 miliardów dolarów, no były te wspomniane roboty, a konkretnie platforma do szkolenia robotów humanoidalnych Groot.
I am Groot.
So what?
I am Groot.
Tak, i widać, że NVIDIA z tą platformą wiąże dość duże oczekiwania, bo Groot w zasadzie Generalist Robot Zero Zero Technology, tak się nazywa ta platforma.
Skrót lepszy.
Tak, skrót lepszy.
Znaczy ta platforma ma służyć do tego, żeby roboty uczyły się rozumienia języka naturalnego lub naśladowania ruchów ludzkich, tak? To znaczy na przykład szatkowania, przewracania stron, podnoszenia ciężarów poprzez obserwowanie wykonujących je ludzi.
Co więcej, te roboty z Groot na pokładzie mają niezwykle szybko uczyć się koordynacji, zręczności, no i wszelkich umiejętności, które mają pomóc w nawigowaniu po tym świecie rzeczywistym, no i adaptacji do panujących w nim warunków. Ogłoszono też, że Nvidia pracuje nad taką kompleksową platformą sztucznej inteligencji, z której zamiar mają skorzystać, no, bagatela, najwięksi gracze na rynku robotyki, tacy jak Boston Dynamics, OneX Technologies, Fourier Intelligence, Sanctuary AI, Unity Robotics i tak dalej, i tak dalej.
Tak, tak, tak. Ten film jest naprawdę bardzo sporo już w tym koszyku. Ale to jeszcze nie koniec, bo na deser Nvidia pochwaliła się także swoim kolejnym nowym superkomputerem. Tym razem nazywa się on Jetson Thor. Ja nie wiem, skąd oni te biorą nazwę, ale są niezłe. Jetson Thor. No i ten ma być przeznaczony oczywiście już dla tych humanoidalnych robotów. Można więc powiedzieć, że Huang na tej konferencji niczym Święty Mikołaj po prostu otworzył worek z prezentami, sypał. A tu jakieś nowe chipy Blackwell, nie? A tu robociki, a tu platforma do robotów szkolenia, a tu superkomputer. I to wyglądało, no serio, jak Woodstock. W sensie taka feria atrakcji. Ale co ciekawe, rynek nie zareagował aż takim wielkim wybuchem entuzjazmu. Znaczy ten kurs Nvidia tam nie poszypował znowu jakieś tam dziesiątki procent, czy tam przynajmniej kilka procent. Tyle, że jak tłumaczę to Jamka, po prostu ciężko jest liczyć na jeszcze większe wzrosty.
Jeżeli chodzi o samo Nvidia, no to wszyscy są pozytywni. Po ostatniej konferencji też w zasadzie wszystkie banki inwestycyjne na Wall Street wypowiadają się bardzo pozytywnie, niektóre podnosiły ceny docelowe, nie, na przykład Goldman Sachs podniósł na $1000, tak, cenę docelową akcji. Zresztą to już drugi raz chyba w tym roku już podnosi, także nie minęło jeszcze 3 miesięcy, a już 2 razy target price poszedł do góry. Także wszyscy są bardzo zadowoleni od strony takiej inwestycyjnej. Natomiast jakiegoś efektu specjalnie już nie było, no bo jesteśmy po tak mocnych wzrostach, że ciężko jest jakby napędzać to zaskoczenie inwestorów, że jeszcze by mogłoby być szybciej, jeszcze więcej i także tutaj wzrosty były umiarkowane, nawet leciutko na minus, później na plus, zaraz po zakończeniu tej konferencji ostatniej. Także tu inwestorzy są pozytywni, no ale trzeba pamiętać, że jak jakaś spółka, nawet jeżeli jej przychody rosną o 200% i więcej, tak, jeżeli wzrośnie, nie wiem, 600-700%, to później wszystko się może wydarzyć, w sensie takim, że nie mówię o jakimś konkretnym krachu, no bo tutaj musielibyśmy mieć krach na całym sektorze sztucznej inteligencji, żebyśmy zobaczyli mocne spadki spółki bez mocnych spadków całej giełdy, tak, że tak powiem. Ale w tym sensie, że dobre nawet informacje niekoniecznie muszą się przekładać na dobre zachowanie kursu. Kurs może być na płasko, może być lekko w dół, może być w dół. W każdej chwili możemy mieć jakąś korektę.
No takie wzrosty firmie mógłby zaoferować oczywiście jeden z najpotężniejszych rynków świata, czyli Chiny. No i przez lata faktycznie dawały, szczególnie, że jest to przecież bardzo zarówno chłonny, jak i ambitny rynek. No tylko, że wraz z nasileniem się konfliktu amerykańsko-chińskiego także na polu technologicznym, Waszyngton wprowadził potężne ograniczenia w eksporcie technologii półprzewodnikowych do Chin. O tej wojnie chipowej także mamy osobny odcinek. To jest odcinek numer 25 i wciąż też go bardzo polecamy.
Więc już nie będziemy się tutaj bardzo zagłębiać w te wszystkie meandry tego konfliktu, ale jedno, co trzeba przypomnieć, to, że embargo na sprzedaż do Chin nakładane przez rząd Stanów Zjednoczonych dotyczy bardzo szerokiej grupy produktów, w tym dotyczy konkretnych produktów od Nvidia, między innymi kart GeForce RTX 4090, czy profesjonalnych chipów w modelach H100 i A100. Co nie znaczy, że amerykańska firma nie próbowała tych zakazów obchodzić.
Oczywiście próbowała. Ona między innymi modyfikowała te swoje chipy i sprzedawała je Chinom pod inną nazwą. Tylko, że to wcale nie jest takie proste, co tłumaczy nam Tomasz Smolarek.
Nvidia ma zakaz eksportu do Chin tych swoich flagowców już od 2 lat. Sprzedaje te takie, no powiedzmy, ułomniejsze wersje. Może je dostarczać do Chin i one też zostały, sprzedawała nawet. I one zostały zabronione już chyba z 4-5 miesięcy temu. Czyli i Nvidia teraz projektuje kolejną generację, kolejne układy, które liczy na to, że administracja pozwoli sprzedawać, administracja amerykańska pozwoli je sprzedawać do Chin, ale Chiny w porównaniu z tym, co Nvidia będzie miała im teraz do zaoferowania, to są tak zwane modele H20, A20, to te modele nie są jakoś specjalnie konkurencyjne versus to, co Chiny już mogą same u siebie produkować. Modele Huawei, akceleratory Huawei Ascend chyba 910 czy 20 już ma porównywalne osiągi do tych modeli Nvidia, które by miały trafiać na rynek chiński, które być może będą trafiały. Więc tak naprawdę Nvidia nie ma już jakichś takich wielkich przewag, jeśli chodzi o to, co ma oficjalnie do zaoferowania Chinom. Z drugiej strony wiemy, że tak naprawdę odbywa się ten przemyt tych flagowców. one w różny sposób, ale jednak trafiają do Chin, czy wcześniej przez kraje arabskie, czy przez Wietnam. Przecież administracja amerykańska zabroniła NVIDIA, tak samo jak wcześniej był zakaz eksportu do Chin, to był w ostatnich dwóch kwartałach zaostrzany sukcesywnie zakaz eksportu, tak samo do Zjednoczonych Emiratów, do Arabii, do Wietnamu, więc, bo administracja wiedziała, że tam są słupy, które po prostu no transferują to dalej do Chin. I NVIDIA pokazała w raporcie ostatnim, że jak wcześniej w poprzednich kwartałach udział sprzedaży do Chin i właśnie tych takich ułomniejszych, słabszych układów dzięki ich sprzedaży, udział Chin w przychodach z tego segmentu głównego, centra danych, udział Chin wynosił 20-25%, to teraz spadł on w okolice 5% i troszkę więcej. Więc to już był dramatyczny spadek udziału właśnie sprzedaży do Chin w tym minionym kwartale, który zakończył się w styczniu, zgodnie z rokiem fiskalnym NVIDIA. Więc tutaj już spadek do Chin był wyraźny i NVIDIA oczekuje, że taki oficjalny właśnie udział Chin w kolejnych kwartałach, latach to będzie właśnie te 5% z kawałkiem. No plus na pewno to jest może... Tak naprawdę jest to kilkanaście procent, jak weźmiemy wszystkie te inne kanały dystrybucji, jak Chiny mogą te układy dostawać. Więc dla NVIDIA już to jest odczuwalne, a mimo to NVIDIA no, zarobiła w zeszłym kwartale jeszcze więcej niż kwartał wcześniej.
Możemy więc tylko spekulować, jak bardzo ta firma rozwinęłaby się, gdyby nie wspomniane embargo, ale z drugiej strony być może tylko skupiałaby się na sprzedaży. Tak już... dobrych chipów, dobrych kart, które mają wzięcie, zamiast rozwijać się w coraz bardziej zaawansowanych technologiach i szukać właśnie tych nowych, wartych 0 miliardów dolarów rynków.
Tylko wiesz, podobnie może być też w samych Chinach, które przymuszone, bo rozwijają teraz własny przemysł półprzewodników, no a także, jak wskazuje nam Smolarek, mogą po prostu odblokowywać te spowolnione GPU NVIDIA.
Tak naprawdę ten chip, który jest transferowany do Chin, czy on jest pod tym modelem tak zwanym H800, czy teraz H20, to mają być ułomniejsze wersje, słabsze wersje niż H100. Ten chip, który tam jest, to tak naprawdę jest ten sam chip, który jest przy H100, czyli przy tych flagowcach. I w zależności jak NVIDIA modyfikowała, żeby tą ułomność, jakby te ograniczenia tam dostosować, to być może zdolni inżynierowie chińscy po prostu przywracają pełne moce tym układom. Taka możliwość też jest. Tak jak NVIDIA wprowadziła ograniczenia dla kart kryptowalutowych na poziomie software, modyfikując software'em, to później po prostu ci inżynierowie odwrócili ten proces i zyskali pełną moc tych kart graficznych. Więc być może w Chinach podobna rzecz się działa.
To są oczywiście spekulacje, bo też nie ma na razie aż tak głębokiego wglądu w meandry chińskich prac nad półprzewodnikami, które by pozwoliłyby nam powiedzieć wprost, nie, co się dzieje z tymi chipami, które gdzieś tam trafiają do Chin. W ogóle zaglądanie w ten przemysł nie jest zbyt proste. Miesza się w nim bardzo dużo specjalistycznej, technicznej wiedzy, którą dzisiaj próbujemy też Państwu w jakiś taki prostszy sposób przekazać. Do tego te wielkie pieniądze, jeszcze większe ambicje, więc mamy niezły kocioł.
Widać to bardzo mocno, kiedy przyspiesza konkurencja na rynku AI, a rozwój całego sektora w zasadzie zależy od jednej firmy produkującej chipy, czyli od tej naszej dzisiejszej bohaterki. Dlatego z jednej strony NVIDIA i TSMC usprawniają te swoje procesy produkcyjne, żeby wyeliminować zatory, no ale z drugiej strony konkurencja nie śpi. No i sama też chciałaby się wyrwać z tego cyklu czekania na NVIDIA, dlatego coraz głośniejsze są pomysły tworzenia własnych linii produkcyjnych dla chipów. Najbardziej zwrócił na to uwagę oczywiście Sam Altman, prezes OpenAI, który ogłosił, że za bagatela 7 bilionów dolarów.
Dla przypomnienia, cała NVIDIA jest warta 2 biliony, więc to jest 3,5 razy więcej.
Dla jeszcze lepszego zobrazowania, trzy pierwsze, najcenniejsze spółki świata, które są wyceniane na 2 biliony z haczkiem, jakby je sumować.
To wciąż jest nie ma 7.
Więc absolutnie kwota z kosmosu, ale Altman zaproponował, że za tę bagatelną kwotę, tak, chce stworzyć własną fabrykę półprzewodników, no i zwrócił się nawet do inwestorów. Tyle, że jest tam dużo więcej meandrów i że to wcale nie będzie taka prosta inwestycja, ale o tym wszystkim opowiadał nam Smolarek.
Krytykowałem też te pomysły Altmana i Altman też później przyznał, że ta liczba no, była przesadzona. To samo, no, tą krytykę też rzucał szef NVIDIA, bo 7 bilionów dolarów to jest kilkadziesiąt lat CAPEX-u, czyli CAPEX-u branży półprzewodników. Branża półprzewodnikowa rocznie inwestuje około 150 miliardów, z tego 60% idzie na maszyny do produkcji, a 7 bilionów to jest kilkadziesiąt lat takiego właśnie, kilkadziesiąt lat takich inwestycji. To jest mocno przesadzona liczba. Altman też później właśnie przyznał, że no tutaj przesadził i jest kilka problemów. To, co nie było fajne, to to, że Altman tutaj, gdzie on szukał tego kapitału? Bo znalezienie 7 bilionów, nawet jak technologia jest jakaś przełomowa i będzie z nami na długie, długie lata, no to znalezienie 7 bilionów, czy nawet znalezienie 2-3 bilionów, jeśli byśmy przeskalowali w dół to, co Altman mówił, no to to jest straszny wysiłek. Więc Altman udał się między innymi do Zjednoczonych Emiratów i ogólnie do krajów arabskich, którzy mają no, całą masę petrodolarów. Jeśli mielibyśmy budować infrastrukturę półprzewodnikową w przyszłości, no i kontrybucja do tego by była krajów arabskich, no to ta cała wojna technologiczna, Chiny, Stany Zjednoczone, te próby odcięcia Chin od najnowszych technologii zachodnich, no biorą w łeb. Dlaczego? No bo między innymi przez kraje arabskie przepływają procesory, akceleratory NVIDIA do Chin. Akceleratory, te flagowce są zabronione w Chinach. Zabroniony jest ich eksport, więc Chiny potworzyły całą masę słupów, żeby te akceleratory trafiały. Druga rzecz, świat stara się właśnie odciąć możliwości budowy fabryk zaawansowanych półprzewodników w Chinach, a jeśli dużym kontrybutorem do nowej infrastruktury półprzewodnikowej byłyby kraje arabskie, to tak samo Chiny tak pośrednio miałyby do tego dostęp. Więc Altman później jakby, nie wiem, zreflektował się, no i twierdził, że jest w rozmowie z administracją amerykańską, czy on w ogóle może wyjść z takim planem poszukiwania kapitału. No chyba ktoś po prostu go upomniał, że poszedł po kapitał do krajów, z którymi nie do końca jest Zachodowi po drodze.
No czyli znowu kłania nam się trudna międzynarodowa układanka, taka geopolityczna, która z jednej strony NVIDIA ogranicza, ale z drugiej strony daje też jej spore przewagi, bo sama firma Huanga zdążyła już po prostu na chińskim i na zachodnim rynku wcześniej zarobić i urosnąć, a konkurencja teraz nie za bardzo będzie miała takie możliwości.
Tak, ale zwróć też uwagę, że na OpenAI konkurencja się wcale nie kończy. Nad własnymi chipami pracują też takie potęgi jak Google, jak Amazon, choć nawet one mają spore zaległości w stosunku do NVIDIA, jak też opowiadał nam Smolarek.
Google pierwszy wszedł właśnie w ten pomysł, że który był w awangardzie sztucznej inteligencji od lat, że tutaj musi mieć własne układy i zaczął chyba, nie wiem, prawie 10 lat temu tworzyć projekty własnych układów, które później zlecał do produkcji TSMC. No i ma dużo w centrach danych, dużo ma właśnie, dużo mocy obliczeniowych, jest opartych o ich układy TPU. I na razie wydaje się, że Google no tutaj zdecydowanie przewyższa możliwości projektowe i produkcyjne wszystkich innych. Więc Microsoft dopiero teraz w to wchodzi, Meta dopiero teraz w to wchodzi, Apple również. Mają już swoje jakieś tam układy, ale to nie jest jakaś tam skala i to nie jest nawet coś porównywalnego do TPU od Google'a. Więc każdy w to będzie próbował wchodzić i OpenAI też będzie próbował wchodzić. I tutaj jest walka oczywiście o talenty, o inżynierów projektujących to. I NVIDIA no, doskonale wie, że Big Techy chcą mieć pod kontrolą jakby swój krzem, jakby zdywersyfikować się od NVIDIA, ale weźmy pod uwagę, że koniec końców do firm będzie przemawiało to, kto oferuje najlepsze rozwiązania względem, czyli cena względem tego, jaka jest tego wydajność. Cena plus wszystkie koszty, czyli energia względem wydajności. Na razie NVIDIA przewyższa innych i właśnie NVIDIA tak chce dystansować się od konkurencji.
No dobra, sytuacja jest po prostu bardzo gorąca. Tak gorąca, że pod koniec ubiegłego roku Jan LeCun, to jest główny naukowiec odpowiedzialny za rozwój sztucznej inteligencji w Mecie, stwierdził, że NVIDIA to właściwie ma taką pozycję dzisiaj, że ona dostarcza broń. Dostarcza broń, która zostanie wykorzystana w nadchodzącej wojnie. I to nie jest jakaś taka trawestacja jego słów, to jest dosłownie to, co powiedział. A tą wojną ma być oczywiście rywalizacja pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanej AI. To były bardzo mocne słowa i to był wywiad, który się takim dosyć mocnym echem w ogóle odbił.
Tak, no bo przeważnie te chipy NVIDIA są porównywane na przykład do kilofów podczas gorączki złota w XIX wieku, więc kilofy, a broń w wojnie, czuć te różnice ciężarów.
No tak, ale tutaj naprawdę wszyscy walczą o przewagi i są gotowi wiele poświęcić, a przynajmniej bardzo dużo wydać. Co zresztą robi też i sama Meta, tak, na której pracuje LeCun. Mark Zuckerberg chciał do końca 2024 roku uzbroić swoją infrastrukturę w 350 tysięcy kart H100 od NVIDIA. tak jak mówił dzisiaj Smolarek, ona każda z tych kart kosztuje tam 25 do 30 tysięcy dolarów, więc to potężne pieniądze trzeba po prostu przeznaczyć. Teraz być może zmieni zresztą swoje plany Zuckerberg i będzie chciał inwestować raczej w B200, czyli te nowe chipy z serii Blackwell. Tak czy inaczej, firma na inwestycje w AI gotowa jest wydać blisko 9 miliardów dolarów. To nawet więcej niż chciała wydać w, wiesz, metaversum, jak jeszcze były plany budowy metaversum.
No i prawda jest taka, że jak długo takich chętnych będzie więcej, tak długo Nvidia też będzie rosła i będzie inwestowała w coraz doskonalsze rozwiązania chipowe. No a te dadzą szansę na coraz bardziej doskonałą AI. Prawdziwe perpetuum mobile. No chyba, że dotychczasowe usługi AI nie będą przynosić zysków, no i te źródełka inwestycji po prostu przyschną.
I tu się, czy tak powiem, można ciekawie spuentować słowami Huanga, który ostatnio wsławił się radą, by nie uczyć dzieci programowania, a raczej rolnictwa, a to dlatego, że programiści pierwsi stracą pracę przez AI. Jasne, tylko ja mam wrażenie, że on jednak nie wierzy do końca w osłabienie impetu. I zrobi tego impetu sztucznej inteligencji. On zrobi wiele, by go po prostu dodatkowo nakręcić.
Oczywiście. I trochę już to robi. Ostatnio w Dubaju zachęcał polityków do inwestycji w krajową AI. Tak to można ubrać w słowa. On zachęcał konkretnie do tworzenia takich lokalnych ośrodków przetwarzania danych i rozwijania suwerennej AI. To jest taki konik NVIDIA od pewnego czasu. No a to by dopiero otworzyło naprawdę potężne zapotrzebowanie na chipy od NVIDIA.
No i potężne budżety. Przypomnijmy, w Polsce powstaje model PLAM, na który być może zabraknie pieniędzy, bo jakoś Ministerstwo Cyfryzacji nie pała wielką ochotą do dokapitalizowania tego projektu, a trzeba by tam było wyłożyć, znając już dzisiejsze, tak jak Państwu mówiłyśmy, konkretne sumy potrzebne na chipy, setki tysięcy euro, przynajmniej setki tysięcy euro. I z tą refleksją o tym, jak sztuczna inteligencja napędza naprawdę ciekawe rynki, jak dzięki niej rozwijają się kolejne firmy, Państwa zostawiamy. I przypominamy, że nasz podcast jest dostępny na wszystkich największych platformach podcastowych oraz w aplikacji Tok FM.
Naszą wydawczynią jest Katarzyna Michałowska, której jak zwykle bardzo dziękujemy za pomoc.
Piszcie do nas z opiniami, z uwagami. Napiszcie też, czy nie było za bardzo technicznie dzisiaj, tak? Czy ten odcinek, który taki był bardziej skoncentrowany na technologicznych aspektach, jest do przyjęcia, czy powinniśmy jednak jeszcze dogłębniej tłumaczyć chociażby te zwroty, które się pojawiały?
Zaczepiajcie nas też w mediach społecznościowych, na naszym własnym Instagramie, tekstorie_podcast. No i piszcie na naszego maila tekstorie@tok.fm.
Jak zawsze w opisie odcinka umieścimy linki do źródeł. Do usłyszenia.
Dziękujemy.
Tekstorie. Sylwia Czubkowska. Joanna Sosnowska. O ludziach i technologiach. Tekstorie.